Podcast literacki Big Book Cafe.
Książka w 5 pytań i 5 minut.
Podcast literacki Big Book Cafe to najkrótsze i najbardziej osobiste recenzje książek.
Co 2 tygodnie rozmawiamy o jednej.
Pytamy wprost, a odpowiadamy szybko
i szczerze.
Dzień dobry, literacka jesień się rozpędza, a to jest podcast literacki Książka w 5 pytań z Big Book Cafe. Ja nazywam się Paulina Wilk, zapraszam Państwa do wysłuchania mojej dzisiejszej rozmowy z Bartkiem Kamińskim. Cześć Bartek.
Dzień dobry.
Będziemy rozmawiać o Twoim koniku, o najnowszej powieści francuskiego pisarza, dobrze zresztą znanego polskim czytelnikom. Ten autor to Edouard Louis, pisarz, który dał już nam takie książki jak Koniec z Edim czy Historia przemocy. Teraz do księgarni trafiła nowa powieść Zmiana w przekładzie Joanny Polachowskiej, wydana jak wszystkie wcześniejsze książki przez wydawnictwo Pauza. Akurat Edouard Louis ma szczęście do bardzo stałej w uczuciach wydawczyni. Zanim porozmawiamy o fenomenie jego książek i w ogóle jego statusie literackim we Francji, to chciałabym podziękować patronom i patronkom naszych podcastów i wszystkich trochę szalonych działań naszej fundacji, bo Fundacja Kultura Nieboli organizuje prawie 200 spotkań literackich w roku. One są bezpłatne, są transmitowane, są otwarte dla wszystkich chętnych, dlatego zapraszamy Was na stronę bigbookcafe.pl. Tam bieżące repertuary, no i oczywiście zapraszamy do naszych dwóch centrów literatury, żeby przekonać się, że naprawdę mamy w programie coś dla każdego, dla Was także. Bardzo szczególnie dzisiaj chciałabym podziękować patronkom, patronom, którzy nas wspierają wyjątkowo wysokimi kwotami. To pani Magdalena, pani Daria, pani Agnieszka, pan Mateusz, pani Iza i pani Agata, którzy nas supportują naprawdę bardzo, bardzo hojnie. Dziękujemy, ale oczywiście nasze wyrazy wdzięczności lecą do wszystkich patronek i patronów, tych aktywnych i tych byłych. A jeśli ktoś chce nas wesprzeć jednorazowo, to zawsze można to zrobić zrzutką, bo jest otwarta zrzutka na wyposażenie i urządzenie Big Book Cafe MDM, któremu ciągle czegoś brakuje.
No tak, nadal brakuje nam regałów, stolików, krzeseł, kamery do transmisji, no i paru jeszcze innych ważnych sprzętów. Zatem kto chętny, bardzo zapraszamy na stronę patronite.pl/BigBookCafe. Tam tak wszystkie szczegóły.
Zapraszamy, nie mamy w odwodzie żadnych Ludwików XVI na sprzedaż, żeby się wesprzeć, więc korzystamy z bieżących zasobów i dobrych serc. Okej, przejdźmy do meritum dzisiejszego spotkania, czyli nowej książki Edouarda Louis. Ja w zasadzie nie lubię pytań o tytuł, ale jednakowoż zadam takie na start. Czy w przypadku tej powieści Zmiana, jest jakakolwiek gra, jakikolwiek związek z kawkowską przemianą? Kto tu się w tej książce przemienia, przeistacza i w kogo?
No, powiedziałbym grube pytanie, ale bardzo, bardzo mi się podoba, bo akurat ten aspekt przemiany mnie w tej książce pociągnął i zafrapował najbardziej. Musimy tutaj jednak przypomnieć kontekst. Edouard Louis to jest młody pisarz francuski, który pochodzi z prowincji, z bardzo małego miasteczka robotniczego na północy Francji. Wychował się w bardzo biednej rodzinie, ledwo łączącej koniec z końcem. Ojciec robotnik, matka robotnica, rodzeństwo i siłą woli wyrwał się z tego środowiska. Wyrwał się z niego nie tylko dlatego, że doskwierała mu bieda i ten niski status społeczny, ale i być może przede wszystkim dlatego, że w dzieciństwie, na podwórku, w szkole, również w rodzinie doznał strasznych upokorzeń związanych z tym, że jest osobą homoseksualną. I było to widać już od najmłodszych lat. On był takim chłopcem po prostu szczególnym, miękkim w ruchach, opiskliwym głosie, bardzo przypominającym dziewczynkę w swojej też emocjonalności. No i rodzice spekulowali od najmłodszych lat, że najprawdopodobniej jest, jak to się mówi, w wielkim świecie, ale nie w rodzinie Edouarda Louis, gejem. Największych upokorzeń oczywiście doznawał na podwórku w szkole. Był rzeczywiście straszliwie sekowany. To było środowisko nietolerancyjne, ksenofobiczne, zresztą też przepojone bardzo mocno rasizmem, w ogóle niechęcią do jakiejkolwiek odmienności, nie tylko seksualnej, ale również dotyczącej stylu życia, wyborów życiowych. Wszyscy żyli tam tak samo, jak podkreśla to Edouard Louis w swojej prozie, powtarzając wszystkie błędy i modele życia swoich poprzedników, swoich przodków. On był dzieckiem dosyć błyskotliwym, chociaż zupełnie niewykształconym. W domu rodzinnym nie było ani żadnych książek. Oglądało się tylko, i to w taki dosyć tępy sposób, godzinami telewizję. Nie było żadnych szlachetniejszych rozrywek. To życie było bardzo monotonne. Niemniej on w pewnej chwili dostrzegł swoją szansę. Dostrzegł swoją szansę, wyjechał do większego miasta, do Amiens, do liceum. I tam zobaczył, że jest możliwość oderwania się od tego środowiska, w którym się wychował. Jest szansa na to, żeby stać się zupełnie innym człowiekiem. Poszedł znacznie dalej, ponieważ Amiens okazało się tylko przystankiem na jego drodze. On tam skończył liceum, studiował, ale wkrótce potem postanowił pojechać do Paryża i tam również zahaczył się, udało mu się zahaczyć, i w końcu odniósł sukces, wielki sukces literacki. Więc jest to opowieść o zmianie, o przemianie prowincjonalnego chłopaka z ogromnymi zaszłościami, bez żadnego bagażu kulturowego, w paryskiego intelektualistę. Ale jest to również zmiana o przemianie fizycznej i właśnie to mnie najbardziej zafrapowało. Te opowieści o tym, jak człowiek awansuje, jakby wspina się po tej drabinie społecznej przez wykształcenie, mamy bardzo wiele, ale element w opowieści Louisa o tym, jak on zmienił się fizycznie przez kompletną zmianę swojego chodu, swojego nastawienia, utraty wagi, zmiany uzębienia, zmiany uczesania. Nie było tutaj może interwencji jakichś bardzo poważnych operacji plastycznych, ale rzeczywiście człowiek, którego oglądamy dzisiaj na okładkach książek, nie ma nic wspólnego i w ogóle nie przypomina tego nastolatka, którym on był w swoim rodzinnym mieście, a dowodzą tego zdjęcia zamieszczone w tej książce.
Domyślam się, że to przeistoczenie się tak daleko idące, jakąś cenę mieć musiało. Polski wydawca, zapowiadając tę książkę, używa takiego cytatu, takiego blerba, w którym pojawia się pojęcie odwetu, że ta powieść jest jakiegoś rodzaju odwetem. Pytanie na kim? Gdzie tę cenę taką najwyższą Louis zapłacił i nad kim teraz triumfuje?
Przypomnijmy, że Edouard Louis wszystko, co do tej pory napisał, jest autorem 4 książek przed zmianą. Wszystko to są opowieści autobiograficzne. Są to książki referujące wprost historię jego życia. Książką, którą odniósł pierwszy i od razu niebywały sukces, którą napisał w wieku niespełna 22 lat, to książka Koniec z Edim, w której opowiedział właśnie historię tego, jak wyszedł z tego środowiska, domu rodzinnego i tego małego miasteczka, ostatecznie zmieniając swoje nazwisko tytułowego Ediego Belguel, na Edouarda Louis. To był też element właśnie jego zmiany i jego definitywnego odcięcia się od swoich korzeni. Potem wydał książkę, która jest chyba jego najsłynniejszym tytułem, Historię przemocy, opowiadając o bardzo tragicznym, może nie tragicznym, ale na pewno bardzo przykrym zdarzeniu, jakie mu się zdarzyło, a mianowicie gwałcie na swojej osobie, jakiego doznał ze strony przygodnie poznanego chłopaka. Potem napisał książkę poświęconą ojcu, który jako robotnik w tej prowincjonalnej mieścinie też doznał szeregu upokorzeń i którego system społeczny wyrzucił w końcu na poza granicę godnej pracy i skazał na taką już skrajną wegetację. A ostatnią książkę z tu wspomnianych, Edouard Louis, bardzo krótką, poświęcił matce. W zmianie wraca do swojej historii. I jest to rodzaj pewnej rekapitulacji tego wszystkiego, o czym pisał w swoich książkach poprzednich. Przede wszystkim oczywiście on tutaj wraca do tego, co opisał w swojej pierwszej książce Koniec Zedi. Wygląda to trochę na taki recykling tematów, ponieważ Louis się nie odrywa jakby od siebie i od swojej własnej historii. Niemniej w tej książce Zmiana udaje mu się opowiedzieć pewne nowe rzeczy. On opisuje swój awans, kolejne etapy, począwszy od tego rodzinnego domu, szkoły, przez właśnie naukę w Amiens, po studia na Uniwersytecie w Paryżu i wejście na, co jest bardzo istotne, salony. Opisuje drogę chłopaka, który w dzieciństwie patrzył, jak matka chodzi po sąsiadach, pożyczając po prostu na bułkę, bo nie ma co do garnka włożyć. A ta historia kończy się, jak on po prostu zajada homary czy jakieś inne frykasy przy stole z francuskimi arystokratami.
Wejdę ci tu w słowo, bo zastanawiam się, czy we Francji awans rzeczywiście jest możliwy. Czy Louis jednak opisuje swoje doświadczenie jako kogoś, kto jednak ma nad głową jakiś szklany sufit, czy te elity go naprawdę przyjęły, czy to się jakoś odzwierciedla w jego statusie literackim, bo nie wiem, czy to jest taka historia underdoga francuskiego, który też po prostu poprawia samopoczucie francuskim elitom, bo one mogą udowodnić, że jednak wpuszczają na te salony. No, czy to jest historia prawdziwego przekroczenia Rubikonu?
Prosta odpowiedź jest nie. Nie ma takiej możliwości. Ta drabina we Francji jest bardzo długa. Ta droga, którą pokonał Edouard Louis, jest zupełnie niesłychana. Wydaje się wręcz nieprawdopodobna, ale oczywiście ma swoją ciemną stronę. To znaczy ten awans jest pozorny. Oczywiście jest to awans społeczny w znaczeniu recepcji. Prawda? On jest w tej chwili znanym, bardzo znanym pisarzem we Francji, również z wielkim sukcesem międzynarodowym. Spędza czas na podróżach, na rozmaite uniwersytety, największe uniwersytety świata, dając prelekcje, wykłady, podpisując swoje książki na spotkaniach autorskich. We Francji jest również w środowisku dosyć fetowany, chociaż może nie aż tak, jakby nam się wydawało. Natomiast ta drabina społeczna, jak powiedziałem, jest długa i to, jak on opisuje swoją bytność w tych najwyższych sferach francuskich, to są wszystko pozory. Po pierwsze, ten awans społeczny nie łączy się z awansem ekonomicznym, materialnym. To znaczy jest to człowiek, który oczywiście w tej chwili ma już własne dochody i własną karierę, ale nadal skazany jest jednak, no nie byłby w stanie prowadzić takiego życia, jakie opisuje w ostatnich rozdziałach tej książki. A no, są to rozdziały, które się rozgrywają po prostu no, w bardzo bogatych domach, przy bardzo bogatych stołach, właśnie w środowisku arystokracji, na jakichś w luksusowych apartamentach czy w luksusowych mieszkaniach. Ten awans Edouard Louis zawdzięcza nie tylko swojej pracy i swojemu wysiłkowi intelektualnemu, ale temu, że jest po prostu młodym, atrakcyjnym chłopakiem, który stanowi łakomy kąsek i właśnie taki kwiatek do kożucha dla rozmaitych, bogatych gejów na stanowiskach.
I tu przychodzi mi do głowy takie pytanie, czy on jednak składa jakąś daninę francuskim salonom literackim? To znaczy powiedziałeś o tym, że on pisze o sobie i w sposób jasny odnosi się do swojego doświadczenia. No i pytanie, czy to jest coś, co ty byś definiował jako po prostu rysy zgodne z narcystyczną osobowością naszych czasów, czy jednak ukłon wobec ważnej tradycji literatury francuskiej? No bo na pewno nie on pierwszy i ten autotematyzm pisarzy to jest we Francji nurt bardzo istotny.
Jest to oczywiście pisarstwo mocno osadzone w tradycji, którą my od kilku lat znamy bardzo dobrze, ponieważ ona do nas przyszła. Przyszła w książkach Annie Ernaux, noblistki, i przyszła w książce przynajmniej jednej Didiera Eribona, Powrót do Rę, którego zresztą tutaj na kartach książki Edouarda Louisa nazwisko wymieniane jest bardzo często, ponieważ to właśnie Didier Eribon był mentorem Edouarda Louisa. Oni się przez wiele lat przyjaźnili. W zasadzie całe pisarstwo Edouarda Louis, do czego się w tej książce bezceremonialnie przyznaje, jest wzięte z myśli i dokonań Didiera Eribona, który z kolei, jak wiemy, no, jest takim literackim dzieckiem właśnie Annie Ernaux. To jest zresztą fenomen, któremu w zasadzie można byłoby poświęcić osobną audycję, że we Francji to, co nazywamy autofikcją, czyli pisarstwo, które jest połączeniem żywiołu eseju i żywiołu powieści, literatury pięknej, ale jednak tak naprawdę opiera się wprost na osobistym doświadczeniu, jest opowieścią autobiograficzną, jest po prostu autobiografią, ma szczególną pozycję. W zasadzie bardzo dużo książek we Francji ma właśnie taki charakter. Tu oczywiście nad tym patronuje temu wspaniała Annie Ernaux, która w tym rodzaju literatury osiągnęła prawdziwe szczyty. Tych Łyżka Dziegciu. Mnie się wydaje, że Edwardowi Louis do tych szczytów to jeszcze bardzo dużo brakuje. To znaczy pod względem języka, pod względem jakby literackiej obróbki tego biograficznego, autobiograficznego materiału, to w ogóle bez porównania Annie Ernaux osiąga znacznie lepsze efekty niż Louis. On dokłada do tego wszystkiego swój własny kolor. Tak jak powiedziałem, bardzo istotną tutaj rzeczą jest to, że jest to chłopak o orientacji homoseksualnej. On za motto do tej książki bierze taki krótki cytat z Jeana Geneta, więc jakby tu jeszcze można powiedzieć, że ta tradycja, do której się odwołuje, sięga jeszcze głębiej w przeszłość. Aczkolwiek znowu Łyżka Dziegciu, jednak Jean Genet ze swoich doświadczeń potrafił z kolei jakby wykuć jakąś taki absolut sztuki. Edouard Louis pozostaje jednak na tym poziomie referowania swojej biografii ciekawej, przynoszącej bardzo wiele pytań o koszt awansu społecznego, o działanie nadal we współczesnym świecie właśnie tych niewidzialnych barier, tych niewidzialnych parawanów, żeby się odwołać tutaj do Geneta, które jednak ten pełny awans uniemożliwiają. Ale przede wszystkim jest to książka, Louis jest bezwzględny wobec siebie, jest to książka o kosztach tego awansu. On pisze o straconej rodzinie, on przede wszystkim nie rozpacza, ale jednak widać, że mu to bardzo ciąży. O straconych przyjaźniach z lat młodości, właśnie z tego okresu Wamiens, od których się również odwrócił, wyjeżdżając do Paryża. On w zasadzie opisuje powstanie potwora. Wszystko, co robił w życiu, było instrumentalnym traktowaniem ludzi, sztuki, bo również się do tego przyznaje, że tak naprawdę tworzy literaturę, czy przynajmniej zaczął tworzyć literaturę, żeby właśnie stać się sławnym, i ewentualnie w domyśle bogatym.
Mocne to, co mówisz. Ja myślę jeszcze o jednym wymiarze, który, pytanie, czy więcej mu przynosi, czy więcej go kosztuje, bo Louis nie jest tylko literatem. On jest też, być może stosownie dla swojej generacji, też dość zaangażowanym, można powiedzieć, aktywistą. On się wypowiada dość jasno politycznie i angażuje się w bycie takim adwokatem publicznym praw osób LGBTQ+. Staje w obronie rozmaitych wykluczonych, krytykował na przykład i rasizm, przemoc policji we Francji. Zastanawiam się, czy to mu, pewnie w jakichś kręgach mu przysparza popularności, ale zastanawiam, jak się do tego mogą odnosić te salony, na których mu jednak najbardziej zależy. Bo salony jednak co jak co, ale brzydzą się po prostu skandalami, więc zastanawiam się, czy to mu więcej daje, czy więcej zabiera.
Trudno opowiedzieć o tej książce w kilku zdaniach, bo ona ma rzeczywiście dużo warstw, mimo swojej prostoty narracji. Wspomniałem o tym, że mnie przynajmniej nie satysfakcjonuje Louis, jeśli chodzi o język, o to, na jakim poziomie jest to literatura. Ale niewątpliwie jest to autor, który trafia w swój czas. To, co pisze, i tę historię swoją, którą komentuje na najrozmaitsze sposoby w swoich książkach, okazuje się, że ta historia i ta perspektywa dzisiaj niezwykle waży. Nawet u nas, gdzie nie mamy aż takich ścisłych podziałów klasowych i w wielu innych miejscach na świecie. Ta opowieść o właśnie zmianie, o awansie, o kosztach tego awansu społecznego, o tym, jakie się napotyka bariery po drodze, właśnie wynikające z ksenofobii, rasizmu, klasowości. W ogóle temat przemocy klasowej to jest główny temat twórczości Lewisa i to on wyraża nie tylko w swoich książkach, ale również, jak wspomniałaś, w swojej aktywności społecznej, no, jako aktywista, jako prelegent, jako uczestnik rozmaitych dyskusji, paneli. On niesie na sztandarach te lewicowe hasła, pokazuje, że tak naprawdę żadnej równości i demokracji do końca nie ma w dzisiejszym świecie. Jest w tej twórczości wiele wspaniałych obrazów, z którymi myślę wiele ludzi w wielu zakątkach świata może się utożsamiać. I ta twórczość przez to bardzo mocno rezonuje. Jest taką opowieścią na nasze czasy. Myślę, że wiele ludzi w Polsce, nie tylko osób homoseksualnych, może się z tymi opowieściami, z tą perspektywą jego utożsamiać. A co do recepcji w ojczyźnie, ja nie wiem, bo ja nie znam tak doskonale kontekstu. Wydaje mi się, że na pewno jest Louis osobą kontrowersyjną, ale też na pewno niezmiernie sławną.
Drodzy Państwo, to było 5 odpowiedzi na 5 pytań o nową powieść Edwarda Louis. Zmiana, jeśli by Państwa interesowało, dlaczego czasami mówiliśmy Edward Louis, a czasami Edwarda Louisa, to dlatego, że obie formy są właściwie prawidłowe i dopuszczone w języku polskim. Bartek, bardzo Ci dziękuję za te opowieści. Po wszystkie książki Edwarda Louis zapraszamy do obu naszych księgarni stacjonarnych i do księgarni online. Przypominam adres księgarnia.bigbookcafe.pl. Wysyłamy w Polskę, do Francji, w cały świat, zawsze pięknie i czule pakując.
Ja też dziękuję za dziś, a wspólnie zapraszamy za 2 tygodnie. Tymczasem zapraszamy do śledzenia również drugiej serii naszych podcastów, czyli Literatura na żywo z Big Book Cafe. To są zapisy wybranych spotkań na naszych obydwu scenach literackich. No i zapraszamy oczywiście osobiście na wydarzenia już w październiku. Ruszają w Big Book Cafe otwarte wykłady Tomasza Stawiszyńskiego, Karoliny Sulej i Sylwii Ziętek. Nie przegapcie.
Nie przegapcie, bo ich akurat nie będziemy rejestrować i podawać dalej. Chyba że naszym patronom i patronkom, do których się czule uśmiechamy. Dziękujemy Państwu za dziś, za czytanie i słuchanie. Do następnego razu.
Do usłyszenia.
Więcej o książkach opowiemy Wam osobiście, jeśli odwiedzicie Big Book Cafe, czyli księgarnię, kawiarnię i Centrum Wydarzeń Literackich.
Wejdźcie na bigbookcafe.pl lub odwiedźcie nasz profil na Facebooku Big Book Cafe. Czytam, gadam, żyję.